O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu w kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchyński
i Łukasz Kanafa. Zapraszamy do wysłuchania tego, co w kinie zobaczyliśmy i czym się z Państwem dziś podzielimy. Trochę nam to zajmie, zwłaszcza zajmie nam przynajmniej niekiedy. Trochę ponarzekamy dzisiaj.
Ale zaczniemy od filmu, który na starcie już ma ciężko, bo to jest film, w którym to na barki całą grę i cały klimat bierze jeden aktor, ale gdy do tego zabiera się Jakub Gierszał, no to chyba musiało się udać. Czy nie? Zdania, widzę, po waszych minach są podzielone.
No właśnie, bo to nie wiem, czy chodzi o samego Jakuba Gierszała, czy chodzi o film Ultima Thule, o którym będziemy mówić, Klaudiusza Chrostowskiego. No ale pytanie padło, Igo. Żebyś patrzył na
no
ciebie.
Nie, no moim zdaniem nie, no. Pomimo mojej sympatii do Jakuba Gierszała, cieszę się, że on wraca do kina, bo był czas, kiedy był na topie dosyć mocno, później gdzieś trochę przepadł i teraz wraca i bardzo mnie to cieszy. No ale ten film jest po prostu nudny, no chyba się nie musimy bać takiego słowa.
Nie, to zupełnie się nie musimy bać takiego słowa, aczkolwiek... Dla mnie zupełnie inne wartości ma ten film. Nie chodzi mi nawet zupełnie o nudę. Wręcz przeciwnie. Ja już dawno nie widziałem takiego filmu, który pozwala sobie zanurzyć się w fotelu kinowym i na 80 minut, bo to trochę krótszy film jest, właśnie zostawić wszystko i rzucić, no właśnie, pojechać w Bieszczady, a no tutaj bardziej w Szetlandy.
No gdyby był dłuższy, to już by to było nie do zniesienia.
No właśnie. Jest to film, który jest filmem bardzo specyficznym. Między innymi dlatego dzisiaj zaproponowałem, byśmy o nim chwilę porozmawiali. Specyficznym dlatego, że jest w sumie filmem dwóch aktorów i pięknych rejonów szetlandzkich, gdzie wysokie klify, gdzie trawa, gdzie...
No i aktorzy zwierzęcy.
Gdzie tak, aktorzy zwierzęcy, z którymi część dialogu rozpisano. Jak się Państwo zapewne domyślacie, mówią tylko ludzie, aczkolwiek dla wnikliwych widzów zwierzęta też mówią, zwłaszcza Cupcake, jeden z takich pupilków, można powiedzieć, który się spotyka gdzieś w tamtych stronach. No, poznajmy młodego chłopaka, który wyjeżdża z Polski, który w sumie na dobrą sprawę nie wiadomo, czy z Polski, ale raczej tak, który próbuje ze sobą zostawić świat, w którym przestało mu być bardzo wygodnie. Stracił kogoś bliskiego i jedzie sobie gdzieś daleko. Bardzo często zdarza się nam myśleć w momencie, w którym docieramy do jakiegoś momentu granicznego, że no dłużej tutaj nie wytrzymam, wstaję, wychodzę i znajduję sobie inne miejsce. I to inne miejsce jest raczej symbolem nie tyle ucieczki od siebie w tym miejscu, ile ucieczki od świata, który jest nieprzyjazny. I trochę tak właśnie jest. W tej roli faktycznie Jakub Gierszał, który czy unosi, czy nie unosi rolę, czy nudzi, czy nie nudzi, to dla mnie w tym momencie nie było nawet tak bardzo istotne, jak bardzo istotne było to, że w tym filmie pozwala się sobie poprzez aktora i poprzez całkiem interesujący, jak dla mnie, scenariusz, pobyć sobie w tej chwili, gdzie na dobrą sprawę nic nie trzeba, gdzie życie jest regulowane tylko i wyłącznie poprzez rytm natury. No i okazuje się człowieka, który żyje w tej nieprzychylnej okolicy. Tam pomiędzy tym autochtonem i postacią Jakuba Gierszała dochodzi do przynajmniej kilku fajnych wymian zdań, a jedną z nich szczególnie sobie zapamiętałem, mianowicie kiedy mieszkaniec wyspy mówi, że będąc tutaj, im dłużej się jest na tej wyspie, tym bardziej ta wyspa się powiększa, a świat poza tą wyspą się tym bardziej oddala. Jest to bardzo ciekawa i w sumie interesująca metafora tego, w jaki sposób możemy patrzeć na upływ czasu. Z jednej strony, a z drugiej strony walczyć o swoje człowieczeństwo, czy po prostu cieszyć się życiem, czy to prostymi sprawami, jakby powiedzieli niektórzy, czy zwyczajnie tym, co nam pozostało z człowieczeństwa. Film raczej dla tych, którzy chcą się w kinie zadumać, którzy chcą w kinie odpocząć. Ja bardzo odpocząłem. Polecamy.
Tak pięknie to nazwałeś, że to jest rzeczywiście film dla tych, którzy chcą docenić to po prostu bycie. Bo ja tak sobie pozwolę trochę zażartować i dla tych, którzy wymagają trochę więcej akcji, to mi się kojarzy scena, w której Michał Milowicz włącza Śmierć w Wenecji. I tam facet płynie łódką, a tutaj oni ganiają owce.
Okej, i tym optymistycznym akcentem skończmy opowieść o tym filmie. Przejdźmy do kolejnego. Bracia ze stali. Jak zobaczyłem promos tego filmu, jak wygląda Zac Efron po ciężkim treningu i wyczerpującym i to jak wyrzeźbił swoje ciało, chociaż i tak miał, ale tutaj go tylko trochę podkręcił, do tej roli, no to zrobiłem wow. Temat to dyscyplina sportu, która była i chyba jest popularna w Stanach Zjednoczonych, to jest wrestling, czyli takie udawane zapasy sztuki walki.
Mnie to zawsze fascynowało. O co chodzi w tym
sporcie? A mnie czasem śmieszyło, że to spotykają się panowie, niby tam poudają,
no
poskaczą.
No właśnie, przedziwne.
Tak. Czy w Europie w ogóle byśmy nazywali to sportem? To mnie zastanawiało. Zresztą jak już oglądałem...
Stany mają dziwne upodobania, są monster trucki, jest wrestling, rodeo. Tam...
No z jednej strony właśnie to jest udawanie, a z drugiej oni to biorą bardzo na serio. To wszystko,
właśnie,
co tam
ale
się
w tym filmie jest pokazany ród, który nie miał szczęścia za bardzo. Gdzieś klątwa nad nimi krążyła. I pokazane jest to, co kryje się pod tą dyscypliną, bo Hulka Hogana to chyba wszyscy kojarzymy. To jest ikona, która rozlała się tak, na cały świat. Do tej pory go kojarzą. Innych zawodników nie jesteś w stanie wymienić. No chyba, że oglądałeś anime, no to Tygrysia Maska, to jeszcze tutaj wróćmy. A tutaj mamy film, który pokazuje nam tę dyscyplinę i to, co kryje się pod spodem. Czyli ile potu, krwi i łez musieli na sali treningowej panowie zostawić, żeby robić udawankę na ringu. I to jest niezwykłe.
No to jest niezwykłe i dla mnie to był film naprawdę niezwykły, bo tak jak tu rozmawialiśmy przed audycją, to się wydaje takie męskie kino, że jest właśnie dużo tych walk, dużo tego sportu, dużo treningów. No i faktycznie dużo tej toksycznej męskości w tym filmie jest. No to jest historia braci, którzy byli w takiej sytuacji, gdzie z jednej strony mieli nad sobą tego ojca, który był jednocześnie ich trenerem i przy ich udziale chciał spełniać swoje ambicje i chciał zdobyć dla rodziny ten pas mistrza wagi ciężkiej, a z drugiej strony mamy tę klątwę, która nad nimi ciąży. Nie wiemy, czy to jest naprawdę, czy nie. Na ile na poważnie można to brać, ale fakty są takie, że rzeczywiście tragicznie kończyli ci chłopcy.
A tytuł przetłumaczony Bracia ze Stali podoba ci się? Jest trafiony?
Myślę, że tak, no bo on pokazuje, czym się to kończy, takie bycie ze stali, bo mamy jednego z tych braci, który z tego schematu dzięki rodzinie potrafi się wyłamać. Mhm. I mamy rzeczywiście trochę łez w tym filmie, męskich, które też są bardzo ważne. I to była scena bardzo wzruszająca. Można powiedzieć, że tam za dużo trochę tego patosu, ale z drugiej strony myślę, że to była dobra przeciwwaga dla tego wszystkiego, co widzieliśmy w trakcie filmu.
No jeśli o mnie chodzi, to tytuł przetłumaczono dość nieudolnie, dlatego że...
No bo oryginalnie to był...
Iron Claw,
czyli stalowy pazur.
Dokładnie. I to
no
jest,
jeden z tych chwytów. Ale
dokładnie,
myślę,
tak.
To
i to jest jeden z chwytów,
duży.
który był popisowym chwytem, czy też znakiem rozpoznawczym Nestora rodziny, który to chwyt także i synowie. Między innymi nasz główny bohater grany przez Zaka Efrona, chociaż my tutaj z Igą chyba bardziej zwróciliśmy uwagę na Jeremiego Allena White'a, dlatego że no, chyba bardziej pamiętamy Debera niż filmy z Zakiem Efronem. Ale,
ja pamiętam High School Musical.
No bardzo dobrze, ja również. No, kariera Zaka Efrona, między innymi Baywatch jeszcze był po drodze, ale też było Złoto. No, jest bardzo różnorodna. Być może, a w sumie na naszym polskim podwórku nie brakuje także aktorów, którzy w bardzo różnych filmach grają. Aczkolwiek tutaj wracając do samych braci ze stali, zostawiając na chwilę sam tytuł, ja byłem zdziwiony, że ten film bardzo dobrze się nadaje na randkę. Być może dlatego, że właśnie wrestling to nie tylko i wyłącznie zapasy, nie tylko i wyłącznie sport, ale to także teatr, którego aranżacją zajmują się ludzie, którzy nie znają, jak sądzę, Szekspira i nie znają w ogóle czegoś takiego jak starożytne dramaty, czy też nowożytne dramaty. Raczej znają coś, co się sprzedaje. Znają mit amerykański, czyli głównie rodzina. I zajmują się dostarczaniem rozrywki. I pod tym względem faktycznie coś, co w Stanach jest sportem, właśnie sportem, czy też wydarzeniem narodowym, no dla mnie osobiście jest pewnego rodzaju fenomenem, którego nie jestem w stanie, może inaczej, który mnie po prostu aż tak bardzo nie wzrusza. Ale dlaczego bracia ze stali mogą wzruszać? Między innymi dlatego, że tam skoncentrowano się, i tutaj wracam do ciebie, Igo, i do tego, co powiedziałeś o toksycznej męskości, faktycznie. Po zakończeniu tego filmu szepnąłem sobie w duchu, jak się cieszę, że rano chodząc na spacery widzę co najmniej 5 tatów z wózkami na 10 osób. 5 ojców, 5 matek, to nawet czasami jest więcej nawet ojców. Bardzo się pozmieniały te stereotypy, czy też może inaczej, style życia się pozmieniały, bo stereotypy nadal są, jakie są. Ale one także się zmieniają, ale sobie pomyślałem, że ojciec, który wymyśla synom życie i który robi rankingi na najlepszego syna roku, który to ranking może się zmieniać, co zresztą mówi bardzo wyraźnie, który traktuje swoich synów jako własność, czy to jako przedłużenie własnego życia, gdzie ich życie ma być spełnieniem jego niespełnionych marzeń, no to wszystko może budzić pewnego rodzaju sprzeciw. Zarówno w tych, których to dotyczy, jak i w widzach, którzy patrząc na tak opresywne środowisko zastanawiają się, jejku, jak można być normalnym wyrastając w takiej rodzinie?
We mnie największy sprzeciw wzbudziła scena, w której w trakcie pogrzebu jednego z braci on powiedział, nie chcę widzieć ani jednej łzy. No i jak można wymagać, jak w ogóle można samemu nie płakać nad grobem swojego dziecka i wymagać od rodzeństwa, żeby nie płakało po śmierci brata. No to dla mnie to było najbardziej uderzające w tym filmie.
Suma summarum, Bracia ze Stali są kinem, po którym bardzo długo można dyskutować, który dostarcza zarówno pewnych form rozrywki, jak i opowiada o rodzinie von Erichów, bo być może to, że na prawdziwych wydarzeniach, inspirowany tymi prawdziwymi wydarzeniami i faktycznie osobami, które przeżyły to, co oglądamy na ekranie, to może mieć duże znaczenie, że traktujemy ten film bardzo, bardzo na serio i że nie jest to tylko i wyłącznie twórczy wysiłek, ale także pewnego rodzaju psychologiczna projekcja na temat tego, co było i na temat tego, jak dziś może być na zasadzie kontrastu. Wiele można o tym filmie powiedzieć, warto się na niego na pewno wybrać. Bracia ze Stali od wczoraj w kinach.
Wy już widzieliście kolejny film, ja jeszcze nie. Premiera miała miejsce wczoraj w piątek. Jestem ciekaw, czy tytuł i marka tego filmu przyciągnie tak wielu widzów, co Akademia Pana Kleksa. Światowy box office chyba czwarte albo piąte miejsce. Dawno nie było takiego filmu jak Akademia Pana Kleksa. Sami swój początek, bo ten tytuł też przyciąga, elektryzuje. Podobno niektórych filmów się nie rusza, niektórych historii i tytułów również. Tutaj Artur Żmijewski pokusił się o to, żeby odświeżyć historię Kargula i Pawlaka, ale pokazać to, co było przed tym, jak oni tym pociągiem znaleźli swoje nowe miejsce na ziemi i swoje niebo nad głową.
No właśnie, tutaj zdania, zdaje się, mamy dosyć mocno podzielone. Mieliśmy okazję z Igą być na tym samym seansie w dniu wczorajszym. Był to, zdaje się, pierwszy seans tego filmu u nas w Lublinie.
Dużo osób było?
No właśnie, nie bardzo, nie bardzo.
Czyli ludzie
Myślę, że około 10.
No, jeszcze.
To, no ale to był poranny seans.
Tak,
więc
był to seans o 10.20, w związku z czym no, my w związku z tym, że pracujemy i tym się zajmujemy, byliśmy tam. Być może większość zostawię sobie na weekend ten seans. No ale chyba właśnie zdanie mamy dosyć podzielone, Igo. To może zechciałabyś powiedzieć
tak,
o swoich
powiedziałeś
wrażeniach.
Tutaj o tym, że są takie filmy, których się nie rusza. No kilka filmów, które powstały w tym roku, udowadniają, że można ruszyć. No bo Znachor był takim filmem, który w tej nowej
tylko,
wersji się sprawdził.
Tylko, że Znachora nakręcono od nowa i to była ta sama historia. Akademia Pana Kleksa, też ta sama
to
historia.
To też właśnie jest przykład na to, że niektóre rzeczy można zrobić inaczej. Niekoniecznie lepiej, inaczej po prostu. Równie dobrze i wejść na ten poziom, który był.
A tutaj nie dotykają historii, tylko wcześniej.
Tak, ale mam wrażenie, że świetna obsada nie wystarczy, kiedy nie ma dobrego scenariusza. I opieranie filmu tylko na tym, że Adam Bobik udaje Pawlaka z tych pierwszych wersji, bo to już jest nawet nie odtwarzanie tej roli, tylko to jest przerysowane i to już jest trochę parodia tego, co się dzieje. I opieranie całego komizmu filmu na tym, że ktoś się potknie i przewróci, albo na tym, jak ci bohaterowie mówią z tym takim wschodnim zaśpiewem, no to nie jest śmieszne. Ja przez godzinę seansu nawet się nie uśmiechnęłam pod nosem ani razu i stwierdziłam, że chyba jednak wyjdę, bo trochę mi było szkoda czasu na ten film. Zawiodłam się bardzo. Też nie spodziewałam się nie wiadomo czego, bo mam sentyment ogromny do tej serii. Ale w tym przypadku jednak to jest dowód na to, że pewnych filmów się nie rusza, bo one już nie będą bawiły w takiej formie po tylu latach.
Do końca nie był obejrzany ten film?
Nie.
Ja z kolei zobaczyłem do końca. I
to do ciebie pytanie. Czy są tam fragmenty z samych swoich, z pierwszej części, kiedy Pawlak ma retrospekcję i wraca do Krużywników. Jestem ciekaw, czy wychwycono to i wstawiono w ten film. I czy jest John? Czyli
tak,
Jaśko.
Jest mowa o wyjeździe do Jaśka, co najmniej dwukrotnie, kiedy okazuje się, że no jest za ciasno tam pod Tarnopolem, czy też...
A cztery palce są?
Czterech palców nie zauważyłem, ale jest podejść do płota. Jest cała masa słów, których w dzieciństwie używałem, bo mieliśmy taką modę w rodzinie, kiedy jechałem na wakacje. Pochodzę spod Wielunia, tam jest matkowizna, na której spędzałem całe dzieciństwo, na wsi właśnie. I bardzo często mówiliśmy, używaliśmy tych słów. Na przykład skitrać pojawia się w filmie, pojawia się...
A z tym podejść do płota, to nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że to się zrodziło właśnie na ziemiach odzyskanych, kiedy ten płot stał między dwoma domami, a niekoniecznie to było użyte jeszcze w Krużewnikach. No, staram się rozszyfrować jeden i drugi film i czy Artur Żmijewski zrobił swoją wersję, wizję samych swoich, czy jednak z Chęcińskiego troszeczkę wyjął?
Nie, wydaje mi się, że zrobił swoją wersję. Owszem, tak. Tyle tylko, że te postaci są jak najbardziej z Chęcińskiego. Bo w przeciwieństwie do Igi, ja uważam, że Adam Bobik jest rewelacyjny jako Kargul. Jako Pawlak.
Z Pawlakiem jeździć się to...
I pod tym względem, na przykład jedna rzecz, która zwróciła bardzo moją uwagę, on tak samo nosi tors właśnie jak w samych swoich robił to Wacław Kowalski, czyli tak jakby był zabetonowany od pasa w górę i obraca się całym sobą. Dokładnie tak samo, taką samą manierę miał Wacław Kowalski. Jeśli chodzi o Kargula i Kargula Władysława Hańczy, no to tutaj w tym przypadku, w samych swoich początku, mam wrażenie, że Karol Dziuba... nie stworzył aż takiej wiernej kreacji. Poza tym to, co najbardziej chyba mnie ujęło, oprócz tej sfery językowej, która świetnie wybrzmiewa, to to, że tutaj ten scenariusz bardzo często meandruje pomiędzy momentami komediowymi, bo ja często się dosyć śmiałem. Dla mnie były to historie zabawne. Adam Bobik ma bardzo duży potencjał jako Pawlak, jeśli chodzi o wzbudzanie śmiechu, jako po prostu zwyczajnie zabawny człowiek, ale z drugiej strony bardzo też wzrusza. Jest jeden moment w filmie, w którym mówi, że nie ma swoich i nie swoich, tylko są ci, którzy uciekają i ci, którzy ich gonią. Jest kilka takich momentów i to wydaje mi się jest wybitną zasługą Artura Żmijewskiego, że znajduje te momenty, w których potrafi chwycić za serce. Jest na przykład rozmowa Adama Bobika, Kazimierza Pawlaka, z jego małżonką Manią, gdzie pozwolono, żeby ta rozmowa się potoczyła. Że to nie jest tak, jak można byłoby się spodziewać, że to jest zbiór skeczy z uspółcześnionych, bo po prostu odświeżonych poprzez nowe postaci z samych swoich. Wręcz przeciwnie, są takie momenty, w których reżyser i twórcy pozwalają na rozegranie się pewnych scen, czyli na rozmowę a propos tej pierwszej miłości, a propos tego, kto kogo wybrał, za co kogo, kto przeprasza, czego w życiu nie wybaczy. To był ten moment, kiedy bardzo się wzruszyłem. I wydaje mi się, że tego typu filmy mogą się podobać szerokiej publiczności. Bo z jednej strony nie mają zbyt wielkiej pretensji do odkrywania o chociażby nowej wersji, czy tak jak w przypadku Akademii pana Kleksa, uwspółcześniania jej, czy też wyszukiwania ze starych, zużytych już być może toposów, pewnych bardziej współczesnych, które pozwolą dostarczyć nowego kodu kulturowego do tego, żeby dzisiaj się chociażby młodzieży to podobało. Aczkolwiek po tym, co powiedziała Iga, sądzę, że jednak będzie to film nie dla wszystkich. Mam wrażenie, że raz, że nie wszystkich będzie to bawić, nie wszyscy będą wiedzieli, gdzie jest Rębowla, nie wszyscy będą wiedzieli o tych czterech palcach, o których ty mówisz, chociaż, no właśnie, bo może nie wszyscy oglądali rokrocznie przynajmniej raz całą serię samych swoich i niemamocnych, więc...
Nie wiem, czy znajdziemy w tym kraju osobę, która nie widziała samych swoich, no chyba, że nieświadomie...
Myślę, że trudno by o to było.
Że nieświadomie ogląda telewizję, bo to jest jak Znachor, to jest ten sam kaliber, to jest film, który, tak jak powiedziałeś, rok jest puszczany w telewizji, przy świętach jest przypominany, a teraz jeszcze przed premierą i w trakcie premiery pewnie telewizja przewałkuje jeszcze raz samych swoich niemamocnych i kocha albo rzuć, więc...
No mi się wydaje, że dla tych, którzy rzeczywiście kochają właśnie te trylogie, to ten film, ta wersja nie będzie wystarczająca.
No właśnie, wspomnijmy jeszcze może o aktorach, bo tutaj też mowa była o znakomitej obsadzie. Wspomniałem Adama Bika i Karola Dziubę. jako Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. Jest także Paulina Gałązka jako Niechajka, żona później Władysława Kargula. Jest Weronika Humaj jako Mania. Jest Zbigniew Zamachowski. Jest także Mirosław Baka. Jest Wojciech Malajka, Anna Dymna. Naprawdę nie brakuje tych aktorów ze średniego i starszego pokolenia, którzy między innymi dzięki temu, tym swoim kreacjom, naprawdę kreują ten świat nie tyle, że od nowa, co po swojemu. Bardzo mi się to spodobało i bardzo spodobało mi się to, że nie jest to, przynajmniej w moim odczuciu, bardzo wyraźnie to poczułem, nie jest to tylko i wyłącznie odklejanie kuponów od sławy filmu, całej serii filmów, które bardzo wrosły w naszą popkulturę, jakby nie było.
I jesteśmy na platformach i tak naprawdę będziemy obcować na Netflixie w tym momencie, bo tutaj sporo tych tytułów ostatnio obrodziło. Zaczynamy od filmu Zagrywki. Film, który nie jest to wybitne dzieło. To chyba się z tym zgodzimy, bo 30 minut filmu już wiemy, o co chodzi. Już wiemy, jak się skończy.
No wiemy o pierwszej scenie.
Tak, że tutaj wiemy, jaki będzie finał tej całej zabawy, ale jednak chcemy oglądać losy 5 bohaterów, bo to jest 5 znajomych. Na początku 4, potem dołączyła jeszcze do nich dziewczyna. Komedia romantyczna oczywiście obsadzona w Nowym Jorku, gdzieś w tle sport, baseball. No i to, jak można uwieść drugą osobę, nie używając żadnych aplikacji do tego.
No to jest film, który pokazuje, że czasami przypadków naprawdę nie ma, kiedy tak kogoś spotykamy. To jest to matematycznie wyliczone co do sekundy. Tak, ja zaproponowałam ten film, bo my w ubiegłym tygodniu mieliśmy taki bardzo walentynkowy tutaj czas przez tę godzinę. No i tak chyba platformy kontynuują i te walentynki się przeciągnęły też do tego weekendu i Netflix zaproponował właśnie Zagrywki. Podobało mi się to, pomimo tego, że rzeczywiście ta konstrukcja jest bardzo prosta i wiemy, jak to się skończy, to przyjemnie się ogląda właśnie te przygotowania do podrywu. Bardzo byłam zahipnotyzowana tym, jak można się rzeczywiście tak na mężczyznę zasadzić i uwieść go w taki sposób. Bardzo mnie to ciekawiło.
A mnie aktorzy urzekli, szczególnie powrót jednego aktora. Dawno go nie było. On znany jest z takich głupkowatych filmów komedii amerykańskich. A tutaj dawał radę jako.
To o kim mówisz?
No Damon.
No tak, faktycznie. No jeśli o mnie chodzi, bardzo się ucieszyłem właśnie tą pierwszą sceną, o której już wspomnieliśmy, że no po niej można wiedzieć, z jakiego rodzaju kinem obcujemy, ale mam też wrażenie, że jest to opowieść na tyle dowcipna i świeża, że bardzo świetnie się to ogląda. Zupa pomidorowa nie jest najtrudniejszym zdań, które można przygotować, podobnie zresztą rosół. Co wcale nie znaczy, że nie przestajemy smakować tej zupy. Jeśli film, który w zamyśle ma po prostu pokazywać, jak bardzo no w tym wypadku wyrachowane bywają relacje damsko-męskie, czy też po prostu relacje kochanków, bo tutaj miłość się nie wybiera, to mam wrażenie, że Zagrywki pokazują to w sposób doskonały. Ja sobie pomyślałem o kilku kolegach i w czasach studiów. Gdybyśmy wtedy zobaczyli ten film, mam wrażenie, że trochę inaczej by wyglądały nasze wypady. Nie ma w nim nic za bardzo odkrywczego. Owszem tak, ale świetnie się ogląda to, w jaki sposób można wykorzystać tak zwanych skrzydłowych do tego, żeby... No właśnie. W pewnym momencie zastanawiałem się do czego. Co zresztą wybrzmiewa. Czy do tego, żeby uwieść, czy do tego, żeby przeżyć coś na zasadzie seansu filmowego. Czyli na dobrą sprawę wiemy, że jest to pewnego rodzaju forma fikcji, gdzie gracze zupełnie dobrze wiedzą, o co chodzi, kiedy spotykają się dwie osoby z zamiarem romantycznym. Więc dwie dorosłe osoby, co jest najistotniejsze, ale tutaj ten film akurat nie meandruje w te momenty.
Ale ma bardzo fajny morał. Nic na siłę.
Tak, dokładnie.
Nic na siłę. No. I drogie słuchaczki, jeżeli wasz ideał młodzież czytaj crush jest bożyszczem, to może się okazać, że ten cały misterny pomnik może runąć
I nie warto się o tą szufladę starać aż tak.
Oczywiście. Zostawmy zagrywki. Warto sobie na przykład w sobotę wieczorem obejrzeć. Czas na drugi sezon serialu Samce Alfa. Nie wiem, widzieliście pierwszy sezon?
Tak. Nie widziałam, ale zachwycił mnie ten serial. Obejrzałam pierwszy odcinek drugiego sezonu i tak się cieszę, że zaproponowałeś ten serial.
To wróć do pierwszego sezonu. Jak zobaczyłem, że drugi sezon wchodzi, mówię, nie musimy o tym powiedzieć. Pokrótce dla ciebie. Pierwszy sezon Samców Alfa pokazywał bezradność samców alfa przy kobietach, które odnosiły sukces w życiu, w miłości i tak dalej, i tak dalej. I oni się zdekonstruowali. Jako ten patriarchat i ci samcy.
Chodzili na specjalny kurs, tak, który ich do tego...
Ale w drugim sezonie panowie są już poukładani przez te trzy odcinki, czy cztery, które obejrzałem, to więcej jest o tych samicach alfa, które jednak zaczynają mieć problemy bez swoich partnerów, a panowie dalej w formie i bawią i śmieszą na ekranie i kilka razy mimowolnie człowiek się uśmiechnął. Nawet parsknął śmiechem podczas oglądania serialu Samca Alfa, drugi sezon.
Tak, tak. O pierwszym mówiliśmy już państwu, dlatego że akurat na ten serial zwróciliśmy dosyć wcześnie uwagę. Bardzo nam się podobał. I bardzo się ucieszyłem, że faktycznie drugi sezon jest jednak trochę inny. Dlatego wracamy na antenę Samca
Alfa. I trzyma poziom tego pierwszego.
Bo tutaj ta formuła się nie wyczerpała. Chyba właśnie ze względu na to, że postanowiono potraktować nie misyjnie, nie proroczo i nie władczo to, co dzisiaj się dzieje w przestrzeni publicznej a propos poprawności politycznej, tylko próbowano, zrobiono z tego komedię, żeby wyłuskać te momenty, w których faktycznie mówienie caps lockiem jest niestosowne i ma wręcz odwrotny skutek. A komedia daje ten oddech i pozwala zauważyć rzeczy, których na co dzień być może nie zauważamy. A propos tego na przykład, w którym miejscu kto gdzie siada w autobusie. Co myśli kobieta wsiadając do autobusu i które miejsce wybiera, a co myśli mężczyzna. Które miejsca wybierają, okazuje się, że no, nie jest to rzecz przypadku, w wielu przypadkach. Podobnie zresztą w Samcach Alfa. Ten kurs dekonstrukcji męskości polega między innymi na uwrażliwianiu się na innego rodzaju spojrzenie na świat. I w drugim sezonie, też zwróciłem na to uwagę, mamy sytuację odwróconą, choć nie zgodziłbym się z tobą, że panowie są poukładani. Znaczy, starych drzew się nie przesadza, Grzesiu, i oni nadal są tacy, jacy
tak,
są.
Ale bardziej uwaga jest skupiona na ich partnerkach i tym, że one przechodzą trudne chwile teraz w życiu i niekoniecznie im się wszystko układa.
I to jest ciekawe.
A panowie... I niekoniecznie sobie radzą z tak, tym, no właśnie.
A panowie robią swoje, tak?
No przydałby się kurs, także, no właśnie, tylko czego kurs IGO w takim razie? No bo dekonstrukcja kobiecości, czy pomogłaby naszym bohaterkom?
Nie, bardziej może zaakceptowania facetów takimi, jakimi są i na siłę nie ma co zmieniać.
To marzenie facetów.
Nie wiem, czy to jest możliwe.
Ale w tym serialu jest jeden przykład, że choćby skończył kilka kursów, on i tak będzie samcem alfa.
To prawda, jest też inny przykład.
I tutaj... A kobiety i tak będą chciały, żeby był inny.
I tutaj chodzi mi o relację jednego z bohaterów i jego prawie że dojrzałej córki, bo kończy za niedługo 18 lat. Mam wrażenie, że te ich rozmowy na temat związku ojca z matką, na temat rozwodów, na temat no właśnie szczęścia, także i tego szczęścia w sferze bardzo intymnej. No jest to bardzo nowoczesne, owszem tak, ale z drugiej strony zastanawiam się, w którym momencie zniknęła ta granica rodzic dziecko, bo ona zniknęła ewidentnie i ten film też jest filmem komediowym. To nie jest dramat, nie próbuje rozszczepiać włosa na czworo i nie próbuje dochodzić do tego, w którym momencie jak bardzo poranione są dzieci przez takich nowoczesnych rodziców i w ogóle czy są poranione, czy wręcz przeciwnie, są właśnie wyzwolone i bardziej przygotowane do tego świata, jaki dzisiaj mamy. Ale tych momentów komediowych jest bardzo dużo, dlatego Samce Alfa są naprawdę świetną propozycją dla tych, którzy chcą inteligentnej rozrywki, a przy tym naprawdę chcą się pośmiać.
Tak, mnie zachwyciło przede wszystkim właśnie to, o czym już powiedziałeś, że ten serial z taką lekkością podchodzi do tematu poprawności politycznej, który teraz jest dosyć intensywnie eksploatowany we wszystkich produkcjach i rzeczywiście bardzo na serio jest brany przez twórców, a tu właśnie mamy no, rewelacyjną scenę, w której mężczyzna jest zatrudniony do pracy przy serialu, bo już za dużo tych kobiet i za dużo tego feminizmu i potrzebna jest jakaś
równowaga. No ten wątek będzie bardziej rozwijany jeszcze o... molestowanie w pracy przez szefową.
No to ja będę oglądać.
A bardziej takie może zakochanie, a nie molestowanie.
No właśnie, ale to zawsze jest molestowanie, kiedy ktoś ma więcej władzy, tak jak pracodawca, nad no pracownikiem, tak, nad tak. kimś, kto tej tak, władzy ma mniej.
Twarda kobieta, która sama sobie dawała radę w życiu, teraz no niestety będzie myśleć o dziecku. Druga, która zdradzała swojego męża, teraz boi się przed tym, żeby ona nie została zdradzona. Więc to się, role się w tym filmie teraz serialu odwróciły. Zostawmy, Samce Alfa polecamy, ale zanim drugi sezon, Iga pierwszy koniecznie
wtedy, tak.
Wtedy te buty będą wygodniejsze, bo teraz wchodzisz w takie nie... za ciasne. A po pierwszym sezonie będzie lepiej. Zabij mnie, kochanie.
No tak, tutaj państwo lojalnie uprzedzamy. Tutaj państwa lojalnie uprzedzamy, że owszem, jest to jedna być może z najważniejszych premier, polskich premier Netflixowych w sezonie okołowalentynkowym. Wiele ja osobiście po niej obiecywałem, bo miałem wrażenie, że może to być serial Netflixowy podobny do przynajmniej niektórych, którymi się wręcz zachwycałem. Tyle tylko, że zrobione na okoliczność walentynek. Obecność niektórych aktorów mogła zastanawiać, no ale już przynajmniej w jednym przypadku. No ale to może, żeby za daleko od poczty nie odbijać.
Że Piotrek Rogucki zgodził się zagrać w tym filmie, ja jestem w szoku.
Ale to zupełnie mnie nie dziwi, bo mówimy o Zabij mnie, kochanie. To zupełnie mnie nie dziwi, dlatego że on ma bardzo dużo dystansu do samego siebie. Nieraz go już widziałem w rolach, które nie są jak rola w minucie ciszy, gdzie jest to świetna, dramatyczna rola. Takich pan Rogucki bierze zdecydowanie mniej. Wydaje mi się, że on ma bardzo dużo zabawy w braniu udziału w takich projektach.
Czyli stwierdzasz, że Piotrek zrobił to dla beki, jak to mówi młodzież.
Tak, tak bym to powiedział, aczkolwiek nie miałem jeszcze okazji go zapytać o to. Jeśli się nadarzy, na pewno to zrobię, bo zauważam to już co najmniej któryś raz. Były takie komedie romantyczne, w których także zagrywał. Zagrywał różnych zresztą bohaterów. Zarówno tych maczystowskich, jak i homoseksualnych na przykład. Mam wrażenie, że jest bardzo pod tym względem wszechstronny, ale pamiętam też jego rolę w Ślepnąc od świateł i tam była to zupełnie też inna rola, dlatego też twierdzę, że mam takie podejrzenie, że zupełnie łatwiej się podchodzi do tego typu pracy, kiedy ma się do niej tak bardzo zdystansowany stosunek. No ale właśnie, żeby za bardzo nie odbiec od Zabij mnie, kochanie, bo o tym serialu Netflixowym mówimy.
W filmie,
przepraszam. Film trwa godzinę 34.
A my za długo o nim mówimy, zdecydowanie.
Dla mnie film Filipa Zelbera jest po prostu jak poprzednie jego filmy. To znaczy wieloma rzeczami mógłbym tutaj się z państwem podzielić, aczkolwiek mam wrażenie, że w każdej z tych rzeczy moje oczekiwania byłyby po prostu niespełnione. Więc jeśli, i chyba być może dzieje się to pierwszy raz w naszej historii w kinie w Lublinie, jeśli trafiacie państwo na Zabij mnie, kochanie, to proponujemy państwu, żebyście najpierw zobaczyli Samców Alfa,
a później szukali czegoś innego.
To już nawet zagrywki mają więcej ocen
właśnie
w internecie.
Tak. Zagrywki. A już jak zobaczycie całego Netflixa, no to może
to dalej szukajcie
mnie,
dalej.
No właśnie, Igo, jeszcze jedno pytanie przywrócę
do
ciebie.
Chyba, że chcecie film, który nie wymaga myślenia i po prostu ślepo patrzycie się w telewizor i ładne obrazki oglądacie. Bo...
Czy Zabij mnie, kochanie, czy Brokat?
Oj, ale mi teraz zrobiłeś. No ale Brokat. Gdybyś Brokat zapytał Zabij mnie, kochanie, czy Zakochana złośnica, to o tym rozmawialiśmy całkiem niedawno, no to tu bym miała większy kłopot, ale jednak Brokat, bo tam coś było. Tam
ile wytrwałaś na Zabij mnie, kochanie?
Pół godziny.
Dwa odcinki.
Bo tutaj...
Tak, co ja mówię.
Dwie godziny.
Więcej. Nie, 90 minut trwa film. Jakieś 50.
No tutaj mamy aktorów, którzy się zagrywają po prostu w tym filmie tak, żeby tylko tam ten dramatyzm pokazać i zupełnie im to nie idzie.
Te 5 milionów w ogóle nawet nie wygląda na te 5 milionów.
Tak.
Bo to myślałem, że chociaż pieniądze mogą elektryzować w filmie. Okazuje się, że przyszłość za 5 milionów ze zdrabki nawet to nie jest w stanie mnie jako widza porwać,
no
do tego, żeby
okay
śledzić, co się dalej z tym stanie.
Było mi przykro, bo my tydzień temu tak dobrze mówiliśmy o polskiej komedii romantycznej Miłość jak miód, nie było cię, ominęło cię. To naprawdę doświadczyliśmy tego, że jest dobra polska komedia romantyczna. Mm-hmm. A tutaj dostaliśmy właśnie wszystko to, o czym ja mówiłam, że dobrze, że w Miłość jak miód tego nie ma. Czyli mamy młode małżeństwo, ładne twarze, ogromne pieniądze. No nawet to nie jest autentyczne, że oni tak się zmagają z problemami finansowymi, a mają dom, który wygląda na bardzo drogi dom.
To może zróbmy tak. Oglądają państwo ten film na własną odpowiedzialność.
Tak.
Dziękujemy. Iga ma wolne za tydzień. To
tak.
Miłego odpoczynku, a my wracamy za tydzień, a za dziś dziękujemy.
Łukasz Kanafa.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyluch-Chyliński.